Hejka, z tej strony Kasper Bomba, a wysłuchacie kolejnego już odcinka naszej kwartalnikowej serii Załącznik do tekstu, czyli serii, w której dyskutujemy o tym, co byś miał na myśli w tekstach zimowego wydania kwartalnika Przypatrz się dobrze. Dziś mam przyjemność gościć w naszym Biskaście Kubę Momota i Weronikę Rożenkowską.
Hejo.
Cześć.
Słuchajcie, zacznę tak bardzo poważnie. Mam dla was bardzo poważne pytanie. Czy mandarynka faktycznie jest kuzynką pomarańczy? Ja chcę znać wasze szczere opinie na ten temat. Kuba.
Moim zdaniem, nawet jeżeli nie jest jakąś biologiczną, to każdy z nas ma na przykład ciotkę, która nie jest spokrewniona, ale jest naszą ciotką, więc mamy też kuzynów i kuzynki, które pomimo braku pokrewieństwa są nimi, więc moim zdaniem, jeżeli mandarynka chce być kuzynką pomarańczy, to ma do tego pełne prawo.
Ale czy jest to biologicznie usprawiedliwione?
Ja myślę, że
w jakiś
tak.
Sposób?
Myślę, że jest
Myślisz?
Jedna wielka rodzina cytrusów. Cytrusowatych. Teraz pewnie się bardzo nie popiszę wiedzą w biologii,
ja
ponieważ
nawet
nie mam pojęcia. Ale,
nie, to jest bardzo poważna dyskusja.
Ale wiem, że pierwsze słowo nazwy mandarynki to było coś z cytrusem po łacinie. Więc na pewno są spokrewnione.
Dobrze, czy mamy jakieś na to naukowe dowody? Dziękuję bardzo, to było takie pytanie od prowadzącego. Bardzo mnie to odrzucało od dłuższego czasu.
Ale postawiło nas do pionu.
To prawda. Myślę o rodzinie.
A pierwsza była pomarańcza czy mandarynka?
Pomarańcza.
Pomarańcza.
Tak, czuję, że tak. Mandarynka jest na tyle
mniejsza,
słodka.
Ale mandarynka jest mniejsza, więc mogła pierwsza urosnąć.
Nie, ale patrz, prawda? Mandarynka ma tak cienką skórę, jest tak słodka, że prawdopodobnie jest jakimś wynikiem ludzkiej ingerencji wielowiekowej w uprawę pomarańczy.
To nektarynka chyba jest.
Nektarynka
taką.
Jest w ogóle dzieckiem pomarańczy i jest takim, taką hybrydą, nie? Pomarańczy i mandarynki. Nie, czekaj, nie, klementynka jest pomarańczy i mandarynki.
Klementynka.
Tak,
to jest
ale mimo
ciekawe.
Wszystko myślę, że mandarynka jest jakimś
jedna
takim efektem ubocznym naszej
mandarynki,
ingerencji.
Klementynki,
nie mam pojęcia.
Nektarynki, pomarańcze. No pomarańcze nie pasują do tego zlepka, ale...
Nie, pomarańcze myślę, że to jest ta pierwotna siła cytrusa.
Moim zdaniem to jest w ogóle piękne hasło reklamowe, jakby ktoś chciał. Pierwotna siła cytrusa.
Dziękuję wam bardzo za wasze zdanie na ten temat. Mnie to bardzo interesuje na przykład, więc musiałem o to spytać. Zwłaszcza przy tekście Skąd się wzięły mandarynki, czyli tekście Kuby.
No jak sama nazwa brzmi, nie mam pojęcia.
No jakbyś wiedział, to byś nie pisał takiego tytułu.
Tak, ale akurat na niego wpadłem, bo zacząłem się czytać o mandarynkach. I faktycznie nie ma konsensusu, skąd się wzięły mandarynki w świecie naukowym.
O.
Czyli zrobiłeś research na ten temat?
Oczywiście, że tak.
I co z niego wynikło?
Że nie wiadomo.
Okej, ale jakie były hipotezy?
Generalnie jest tak, że sobie oczywiście nie odświeżyłem na dzisiaj, ale jak czytałem, to naukowcy zastanawiali się właśnie, czy jest to jakaś chyba pochodna pomarańczy, tak jak o tym rozmawialiśmy, czy jednak jest to coś, co niezależnie jakby się utworzyło i nie mogą dojść do konsensusu ze względu chyba na to, jak mandarynka jest rozłożona pod względem tego, gdzie występuje.
Okay.
Że im się to do końca nie zgadza.
Ja nie wiem.
Bo mogła zostać przywieziona po prostu wcześniej, w jakiś sposób, a mogła też niezależnie i wtedy by to odcinało chyba to pokrewieństwo. Ale
a kiedy trafiły do Europy?
Chciałbym zaznaczyć takie wielkie coś, że nie wiem tak do końca, bo jak mówię, nie spodziewałem się takich pytań. Przygotowałem się z
tabliczki
poezji,
mnożenia.
Z tabliczki mnożenia. Nie wiem, jakbyś zapytał, ile jest 7 razy 5. Może nie od razu, ale bym odpowiedział.
Ale mandarynka, nie zainteresowała się tym tematem. Wiesz co, Kuba?
Zainteresowałem się, bo wtedy zrobiłem ten research.
Dobrze, słuchajcie, ja myślę, że powinniśmy przeprowadzić taki eksperyment myślowy. To znaczy, Kuba, być może ty wiesz, kiedy pomarańcze trafiły do Europy. Nie? No to
nie załamujesz nas, Kuba.
No w każdym razie nie wiem, czy kojarzycie, znaczy na pewno kojarzycie jakby nurt tych barakowych, martwych natur, ale jak się przyjrzycie owocom i warzywom, które tam są, to one zazwyczaj mają o wiele grubszą skórkę i mniej miąższu.
To prawda.
No właśnie, więc może by się udało znaleźć, jakbyśmy zrobili ogromny research barokowych, martwych natur. Jakieś takie babcie, mandarynek
no z grubą skórką.
I czy może to będą pomarańcze właśnie?
Może mandarynki istniały wtedy niezależnie, a teraz wyglądają jak wyglądają przez to, jak na przykład zaczęliśmy w nie ingerować.
A może właśnie, może one się wzięły z pomarańczy, może były jeszcze jakieś inne owoce, które miały jeszcze grubszą skórkę, były jeszcze...
Grejpfruty mają chyba jeszcze grubszą.
Tak.
I też są cytrusami.
Ej, ale byłby numer, jakby się okazało, że mandarynka wywoływała z grejpfruta, a nie z pomarańczy.
Jeżeli mandarynka jest małą pomarańczą, to czy jest mały grejpfrut? Bo małą cytryną jest limonka, to chyba mamy konsensus, prawda?
Co?
No, a czym jest limonka, jak nie małą cytryną?
W sumie ma cieńszą skórę. Jest to smaczniejsza.
Tą dyskusję cytrusową moglibyśmy tutaj prowadzić całą noc, ale niestety nie mamy tyle czasu. Chciałbym, jeśli nie o mandarynkach jeszcze, to chciałbym przede wszystkim skupić się na was w tym momencie, w naszym ulubionym segmencie.
Nie, wróćmy do mandarynek.
W naszym ulubionym segmencie Tell Me More, czyli... Kuba, zacznijmy od ciebie. Kim jest Kuba Momot?
Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Kuba Momot. Na co dzień w Centrum Mediów należę do BIS-u, zarówno do działu podcastowego, jak i piszę do kwartalnika, ale także równie prężnie, o ile nawet nie prężniej, działam już od paru lat w Radiu 1.7, gdzie prowadzę audycje, prowadzę też ostatnio dosyć sporo wywiadów. A super. Teraz będziemy zaczynać powoli audycję na temat piłki nożnej, bo czemu nie?
Dziękuję bardzo. Od ilu lat jesteś w CM-ie? Myślę, że to jest dłuższy czas, prawda?
2,5?
Fajnie.
Albo 2? Coś takiego. Nie liczę godzin i lat. To życie mija, nie ja.
Faktycznie się z poezji przygotował. I na początku zacząłeś od radia.
Właściwie to zacząłem od radia i od Majnu. Aha. Byłem też w Majnie przez chwilkę. Także został mi tylko KSAF i będę miał epizod we wszystkich.
Super. Czyli interesujesz się filmem też?
Tak, moja w ogóle pierwsza audycja autorska w radiu dotyczyła filmów. Wtedy też zacząłem prowadzić pod koniec i po prostu wywiady i się potem przeniosłem z tym jakby formatem, bo między innymi udało mi się porozmawiać z Mateuszem z TV Gry, z Skazanym na film, z Mateuszem Witkowskim z Podcasteksu, także jestem niesamowicie z tego zadowolony. Wstępie nawet udało mi się dogadać z Michałem Oleszczykiem, ale trochę nam się terminy nie zgrały, ale cały czas jesteśmy w jakimś takim dalekim kontakcie, więc mam nadzieję, że kiedyś jeszcze z nim porozmawiam na temat filmów.
A to były jakieś takie audycje o konkretnym jednym filmie, który analizowaliście, czy...
Tak, na przykład z Mateuszem Witkowskim rozmawialiśmy o Batmanach z lat 90.
I zacząłem właśnie serial teraz. Animowany.
Jak rozmawialiśmy o tym, to wyszło, że obydwoje oglądaliśmy z lektorem i są takie filmy, które się ogląda tylko z lektorem i bardzo
ale
się
mówisz
cieszy.
Teraz o Batmanach Bartonowskich z lektorem?
Tak.
Czy... To już chyba byłam na tyle duża, że wtedy się już oglądało z napisami, no, tak mi się
jeszcze
wydaje.
Byłem wtedy młody.
Okej, okay. Ale Nolanowskie na TVN-ie, czy gdzie tam leciały, no to...
I jesteśmy jednak w tym samym wieku.
Jesteśmy w tym samym wieku, nie wiem, czy jakaś
pomyłka się trochę.
No, rozminęliśmy się. Ale zaczęłam ten animowany i to gotyckie art deco, ja po prostu jestem zachwycona, jak zrobili to miasto. To jest takie, wizualny smaczek, super.
A przechodząc do ciebie właśnie, Weronika, co możesz powiedzieć o sobie, kim jest Weronika Rożankowska?
Da, Weronika Rożankowska dalej się nad tym zastanawia.
Jak my wszyscy. No.
Trafiłam tu przez przypadek. Mam wrażenie, że ja w wiele miejsc w życiu trafiam przez przypadek. Skończyłam psychologię, chwilę byłam przewodnikiem po Krakowie, teraz jestem grafikiem, sprzedawałam kursy językowe, a tutaj mnie wciągnęła koleżanka z też właśnie działu dziennikarskiego. I w sumie jestem dopiero od października, więc jeszcze tutaj poznaję ludzi. Twarze szybko, imiona bardzo powoli, ale...
Ale mówisz już cześć na korytarzu.
Tak.
Super.
Moje już kojarzysz.
Staram się nie mówić cześć ty, ale... Tak, jasne, Kacper, spoko.
Dobrze. Mam tu takie pytanie, zapisałem sobie jeszcze. Jak jest wasza relacja z mandarynkami? Ale myślę, że już odpowiedzieliśmy na to. Chociaż myślę, że to jest ważne, że mandarynka stała się takim... takim obrazem świąt, doświadczeniem świąt. O tym też piszesz w swoim tekście, Kuba. Czy w jakiś sposób właśnie wiążecie tą atmosferę świąt z tymi mandarynkami?
Tak, dla mnie to jest od dzieciństwa. Przede wszystkim zapach świąt. Mhm. W ogóle jeszcze z moim tym tekstem na temat mandarynek, to de facto wyszło tak, że to od działu graficznego wyszedł pomysł na to, żeby były to mandarynki, czy chyba cytrusy.
Tak, tak. Nie patrz na mnie, bo ja głosowałam za kapustą.
Rozumiem.
Uważam, że przekrój kapusty ma bardziej skomplikowane i przepiękne burgundowe wnętrze, ale okej, na zimowy kwartalnik mandarynka faktycznie bardzo pasuje. Rozumiem. Jeszcze kiedyś wcisnę kapustę, w jakieś lato.
Czekamy
albo
na to.
No, wracając, że to wyszło od was? I poszło zamówienie, tak, czy ktoś z działu dziennikarskiego nie mógłby napisać jakiegoś wiersza albo ogólnie jakiejś formy literackiej do tego, gdzie się zgłosiłem, tak jakby się okazało, bo tworzyły dwie osoby, ale ja wygrałem, bo byłem szybszy, bo napisałem krótki wiersz, więc...
Trzeba sobie radzić jakoś.
Tak, no ale zdecydowanie. Święta zresztą... pisaliśmy to, ten kwartalnik właśnie w terminie jakby przedświątecznym, więc się wtedy już zbierały te przygotowania karpi, zamawianie chałwek, kupowanie mandarynek, więc no tak, zdecydowanie święta mi się z tym kojarzą.
Już słucham.
A, przepraszam. Też chciałam się wypowiedzieć, że mandarynki są centralną częścią Wigilii klasowych,
tak,
ponieważ to jest ten owoc, który można zjeść w miarę higienicznie.
No, nie zostawia,
ale pomyśl, to ma szereg zalet, jeśli chodzi o wprowadzenie go wśród dzieci. To znaczy jest słodki, jest w miarę higieniczny, można wygodnie i miło dzielić jego ilość.
Zdrowe.
Jest zdrowe. Nie wiem, czy są zdrowe w sumie.
No, w porównaniu na przykład z
jakimiś
cukierkami, które byłyby alternatywą dla czegoś słodkiego, to
cukierki
na pewno tak.
Tak, ale jeśli mówimy o szkolnych wigiliach, to będą pierniki w czekoladzie. Te niedobre pierniki, wiecie, to jest Biedronki.
No. Sprzeciwiam się przeciwko nazywaniu kapi sokiem.
To chyba nawet nie, to się nazywa napój, nie?
Tak. Nigdy jakby, więcej napój, nie napije się kapi. Mam jakąś traumę.
Każdy ma.
Kapi? Nie, czekaj, kapri czy kapi? Kapri, bo kapi to jest inny sok.
Aha, kapri.
Kapi jest dobry.
Kapi jest dobry,
nie,
tak.
Kapi jest dobry.
Kapi to jest porządny sok, to jest sok przez wielkie S.
Kapi jest szklany,
nie? Nie, w plastiku też jest kapi.
Ale wracamy do szkła. Czyli jest tak całkiem ekologicznie. Ale kapri... To tak, jest
Kapri to jest najpierw element twojego dzieciństwa i tych wigilii, a potem jakby tak, kaca i wszystkich imprez, to jest największa popita, tak.
Porzeczkowy.
Właśnie zaczynając o tych mandarynkach, chciałem was pytać, tak jak na przykład we wcześniejszym numerze kwartalnika ukradli nam gofry. Te gofry stały się taką frywolnością dzieciństwa. Czy właśnie kojarzycie jakieś takie jedzenia, doświadczenia, jakieś macie takie obrazy właśnie z tej przeszłości związane na przykład z dzieciństwem?
Z goframi? Bo ja kiwałam głową, jak ty mówiłeś,
z
ale jeszcze wtedy
też.
Nie byłam w PiSie.
Ale na przykład właśnie z jedzeniem, taki mandarynek, jedzeniem, albo takie kapri, albo...
Herbatniki, to mi mama opowiadała, że jak byłam mała i zabierała mnie z parku do domu, ja bardzo nie chciałam, to dostawałam herbatnika. Z tym myślę, że to w sumie było niebezpieczne. Mogłam wykształcić jakąś złą relację z jedzeniem. Na szczęście to się nie stało, ale zdecydowanie herbatniki były tym pocieszeniem, że wychodzimy z parku.
Konkretne herbatniki.
Ale nie pamiętam tego, więc jakby nie jest to moje rzewne wspomnienie, jest tylko wspomnienie opowieści o czymś, co się wydarzyło.
Jak mieszkałem jeszcze na wsi, to koło naszego domu rosła taka gigantyczna, naprawdę gigantyczna czereśnia. Być może była to taka gigantyczna przez perspektywę małego człowieka, którym wtedy byłem. I no, zawsze mi się to lato kojarzyło właśnie, jak spadało. Tysiące po prostu. Miliardy tych czereśni. Po prostu nie było widać trawy, bo były same czereśnie. Bo człowiek musiał się przedzierać, ja się do szkoły przedzierałem przez czereśnie. Znaczy nie przedzierałem się do szkoły, bo było lato. Ale jakbym chciał, to byłoby ciężko.
Okej, okay. I taki Józef mógł nastąpić, jakby rozsunęły się jak woda, to byś tak przeszedł do szkoły. Tak. Dwie wielkie fragmenty czereśni po dwóch stronach. Musisz tam w ogóle pojechać teraz jako dorosły człowiek, skonfrontować się z tym drzewem i zobaczyć, czy ono faktycznie jest duże.
No niestety je przycięli jeszcze jak byłem mały, więc nawet nie mogę się z nim tak bezpośrednio skonfrontować. Ale nadal widzę, że jest spore.
Jeszcze słodkim jedzeniem mojego dzieciństwa jest makrela wędzona, którą często jadłam z tatą, jak byłam mała.
Makrela wędzona.
Która budzi we mnie niezwykle rzewne wspomnienia, ale chyba to nie jest takie typowe.
Ja też kojarzę dzieciństwo z makrelą, dlatego że moi rodzice ją zawsze jedli i zawsze nam chcieli ją wsadzić, więc to nie jest przyjemne doświadczenie. Słucham.
Ja bardzo lubię makrelę. Lekarz kazał mi jeść wędzone ryby. Więc makrela króluje. Znaczy już nie, bo teraz wolę pstrąga, ale nie, kiedyś zdecydowanie królowała na moim talerzu przynajmniej raz w tygodniu.
Nie mam z nią dobrych wspomnień. Przepraszam was bardzo za to.
Ja to jeszcze z takich rzeczy kogiel-mogiel. Czy jedliście kogiel-mogiel?
Nigdy. Tak. Kiedyś chyba tata zaproponował, że zrobi, albo mama, że zrobi kogel-mogel, a ja zapytałam, co to jest i jak już się dowiedziałam, to już nie chciałam.
To bardzo dobre.
Ale w sumie teraz, jako dorosła i otwarta na nowe wyzwania osoba...
Ale teraz już nie proponują.
Teraz już nie proponują, niestety.
Dorosłość. Ukryli nam gofry. No. A Kuba, skąd jest w ogóle pomysł na ten tekst? Czy właśnie ta miłość do tych mandarynek z dzieciństwa cię zainspirowała? Bo jak rozumiem, to jest twój pierwszy tekst w BiS-ie, prawda?
Tak. Ja pisałem jakieś wiersze już powiedzmy wcześniej. Mhm. Natomiast jak poszedł ten pomysł, żeby napisać coś pod grafiki, które tworzyliście, oparte na mandarynkach, to jako że zbliżały się święta, to stwierdziłem, że chwycę się rzeczy dosyć prostych, ale też takich, ja ogólnie wyznaję, że bardzo często w sztuce dla mnie na pierwszym miejscu jest szukanie samego siebie, swoich odczuć, swoich jakichś pragnień, odnoszenie po prostu do siebie tego, co się czyta, widzi, słucha, tak dalej. I dlatego wybrałem sobie takie emocje, jak jakaś taka nostalgia, tęsknota za przeszłością, tęsknota za bliskimi, no bo to jest chyba każdy z nas, nie wiem, kogoś stracił w życiu, był kiedyś w szkole, gdzie powiedzmy te rzeczy, które chciałem tam napisać, miały być maksymalnie uniwersalne, żeby mógł po prostu ten wiersz jak może tylko odnieść też do siebie i go tak bardziej poczuć.
Ładnie. Właśnie zastanawiałem się, tak jak mówisz, o projekcie graficznym na twój tekst. W jaki sposób dział graficzny wpadł na ten pomysł, Vera, żeby zrealizować taki spory projekt, bo to jest prawie każdego z was grafika do tekstu Kuby, prawda?
To raczej jest mój tekst do ich grafik.
Tak, ja myślę, ale tutaj trochę zagiąłeś rzeczywistość, prawda? Że wiesz, kiedy ja pisałem tekst pod wasze grafiki, to jakby jest wyjątkowa sytuacja, bo generalnie to zawsze są grafiki
czyli
pod
faktycznie
teksty.
Faktycznie tak było.
No tak, tutaj była taka wyjątkowa sytuacja z Gali Matiasem, że był jakiś na to, przepraszam, jakiś pomysł, tylko nie jestem teraz pewna, co było pierwsze, zin czy mandarynki, ale wydaje mi się, że mandarynki. To znaczy, że najpierw wszyscy mieliśmy mieć jakiś swój pomysł na interpretację mandarynki i zebrać to po prostu tak luźno na jednej czy tam dwóch stronach i miało to zostać zilustrowane. A potem Michał wyszedł z pomysłem, żeby zrobić to jako zin, czyli...
Co to znaczy?
Ja się w ogóle wtedy dowiedziałam, co to jest zin. To jest taka forma wizualno, właściwie przestrzenna, ponieważ kiedy tę stronę z naszego kwartalnika wytniesz i tam przetniesz w odpowiednim miejscu, możesz to zgiąć jak książeczkę.
Kreseczki, czy one się pojawiły
tak,
tutaj?
Tak, tak, niestety. A nie ma tam nożyczek takich jak w wycinankach z podstawówki, nie ma.
I
nie
co
ma,
powtaję,
w szkole, widzisz, czyli ten pomysł nie siadł, no trudno. No w każdym razie, ale tak czy siak możesz to złożyć i mieć taką jakby książeczkę, galerię mandarynek.
O matko, musimy to zrobić u nas w BiS-ie, bo właśnie wczoraj tak przysiadłem nad tym i tak spojrzałem, czy te kreski tutaj powinny być, czy to są takie...
Tak, tak.
Czyli to wszystko było zaplanowane.
I powinna być, wiesz, jakaś taka... jakaś wskazówka typu ciąć wzdłuż linii przerywanych albo właśnie te nożyczki, ale no niestety się nie znalazły tutaj.
No to na przyszłość po prostu jest.
Na przyszłość. Albo wiesz, ci, którzy będą wiedzieli, to dostaną nagrodę za swoją spostrzegawczość w formie książeczki, a ci, którzy nie, no to będą mieć niestety zwykłą stronę.
No dzięki tej, temu podcastowi więcej osób się dowie.
Tak, tak. Słuchajcie, bierzcie nożyczki, tnijcie.
Tnijcie cały nasz biz. Może jeszcze coś znajdziecie.
Dajcie
tutaj
upust kreatywności.
Fajnie. A jaka jest twoja, Vera, rola przy tym kwartalniku?
O, to jest w ogóle dobry moment, bo możesz znaleźć tam moją mandarynkę. To jest witraż.
Właśnie spojrzałem na nią i tak sobie pomyślałem,
i
to jest
tam możesz przeczytać. Mhm. Tam możesz przeczytać. I jak jest po łacinie mandarynka, bo ja już tego nie pamiętam.
Sanctus citrus reticulata.
Dokładnie tak.
I jest stąd
sanctus?
Jest citrus. Nie, sanctus, ponieważ to jest witraż, więc oczywiście musiałeś tam znaleźć to słowo.
Myślałeś, tak, jakiś święty mandaryn.
Tak, pięknym szeryfowym fontem. Więc tak, jest citrus. Mamy tutaj jedną wspólną rodzinę cytrusów, tak. Więc ostatecznie uważam tamten poprzedni spór za rozstrzygnięty. Mój udział był taki. Ja w ogóle chciałam zrobić najpierw memento mandarynka, tak jak memento mori, tylko zamiast czaszki byłaby mandarynka i okazało się, że ten pomysł tam jest, więc cieszę się, że go nie zrobiłam, bo wtedy byłyby dwa i jednak powstał witraż. Każda cząstka
skrywają
mandarynki jest, jest jakby fragmentem witraża. A też żyłki mandarynki są takie... tnują na mniejsze elementy, są takie ciosane właśnie jak witraże.
To jest ten element, przypatrz się dobrze, prawda?
Tak, tak. I to w ogóle jeszcze zanim chyba byłam w BIS-ie i Gosia mi opowiadała, która mnie tutaj wkręciła o nowym kwartalniku, to szłyśmy wtedy plantami w stronę Teatru Słowackiego i teraz jest tam ta wystawa na plantach a propos... Boże Święty, zgubiłam nazwisko. To mi się zdarza coraz częściej.
Starość.
Stanisława Wyspiańskiego, dobrze, że powiedziałeś sta. O Stanisławie Wyspiańskim i że ona miała pomysł, żeby ten numer dotyczył witraży. Jakby stąd też ta mandarynka, która troszeczkę jest taka witrażowa i stąd też ten pomysł na tę właśnie grafikę.
To jest cała historia za tą grafiką. Jedną grafiką Sanctus Citrus Reticulata.
Bardzo osobista. No. Nie byłoby mnie tutaj, gdyby nie witraże Wyspiańskie i mandarynka.
Pięknie to powiedziałaś. A tak jak wracając do pytania, które wcześniej zadałem, czy ty zajmowałaś się okładką tego kwartalnika?
Nie, nie, nie. Ta kapiąca mandarynka to nie moje dzieło i powiem szczerze, nie pamiętam, kto jest. Mi bardzo wstyd.
A wydaje mi się, że to była Amelia i miałem wrażenie, że gadaliśmy, że współpracowałyście ze sobą
nie.
przy tym. Aha, czyli realizowałaś się w mandarynkach i w którymś z tekstów?
Tak, tak.
Super. A jak pracowało wam się razem? W sensie, teraz się dowiedzieliśmy, że to ty musiałeś pracować, Kuba, z ich pomysłem. I jak się pisze w ogóle tekst pod grafikę?
Na całe szczęście to był mój pierwszy tekst, więc nie przywykłem do luksusu, że piszę sobie tekst i ktoś robi do niego grafikę. Nie no, będąc szczerym, ja uważam, że zarówno tekst, jak i grafika, zresztą co się objawiało na przestrzeni naszego kwartalnika, to są troszkę dwie interpretacje jednego tematu. Tak więc na przykład o ile, nie wiem, z mojego tekstu można wyciągnąć coś innego niż, zwłaszcza, że te grafiki są na przykład bardzo różne od tych mandarynek, to też nie chciałem i nie czekałem też trochę na to, żeby odtwarzać lub pisać na przykład, nie wiem, coś o katedrze, coś o latającej i spadającej na świat mandarynce, która też się tam pojawia i tak dalej, tylko stwierdziłem, motywem jest mandarynka, każdy interpretuje to jakby po swojemu, przekłada to na własną wrażliwość, na własne poczucie jakiegoś estetyki i ja po prostu zrobiłem to samo w momencie, kiedy pojawiła się taka potrzeba. Nie pisałem pod konkretną grafikę, bo uznałem, że byłoby to troszkę być może nudnawe, nawet może nie na miejscu.
Czyli po prostu zainspirowałeś się tym,
tak,
co
tak,
zostało ci.
Zresztą jeśli wszystkie ilustracje jakby były o istocie mandarynki jako takiej i wszystkie miały tak różnorodne spojrzenia na nią, no to wiersz też musiał być o samym duchu mandarynki, neutralne. A nie o...
Ciężko byłoby ująć te wszystkie, tak. Przedstawiłem mandarynki w jednym wierszu.
To byłoby bardzo dziwny tekst.
Tak, bardzo dziwny, bardzo długi pewnie, ewentualnie bardzo na siłę, na zasadzie, no, można by było wtedy rymować, bo tak najłatwiej jest czasami wciskać różne rzeczy, które do siebie nie pasują, bo wtedy rym to spina. Jest takie, no może nie ma sensu, ale się rymuje, także myślę, że okej.
Okay. Myślę, że wszystko to prawda, bo się rymuje.
Tekst. Tak, rymuje się, więc musi być prawdą.
A w jaki sposób ty odczytujesz ten tekst? Bo najbardziej zainteresowała mnie ostatnia zwrotka właśnie. Mandarynki piętrzące się z roku na rok w coraz większym stosie przy coraz pustszym stole. Czym się staje dla ciebie ta mandarynka pod koniec tego tekstu?
Jak mówiłem, tekst jest dosyć osobisty, więc jeżeli miałbym powiedzieć, czym jest dla mnie ta końcówka tekstu, co miałem w głowie, jak sobie to układałem, przepisywałem potem, to dla mnie miało być to takie ujęcie. Wiadomo, jak to odczytuję, to dla każdego jest to właściwa wersja. Dla mnie jest to taka, że z roku na rok z jednej strony może być lepiej jakoś tak pod względem tego, że nie wiem, tych mandarynek jest więcej, więc ergo powiedzmy, że lepiej się żyje, ale jednak ten stół jest coraz pustszy, brakuje nam ludzi, których na przykład najbardziej lubimy, których kochamy, którzy są nam bliscy, byli nam bliscy. Jednak nawet to takie, że otoczenie się zmienia, to jednak najważniejsze jest to, że tych osób po prostu brakuje i tych rąk, które sięgają po te mandarynki, jest mniej. Więc de facto to nie mandarynka jest tym całym celem, tylko wszystko, co wokół, a ona po prostu ma tworzy tą taką atmosferę, nadaje jakąś taką dodatkową nutkę, ale w całym tym chodzi o taką nostalgię za czasami minionymi i to ostatnie ma być takim domknięciem względem tego, że kogoś mi brakuje, kogoś przy tym stole nie ma i to jest dla mnie najistotniejsze. Nie sama mandarynka tak de facto.
W takich właśnie najmniejszych obrazach znajdujemy właśnie ten większy problem, prawda? Jak mówisz o tej mandarynce i gdzieś tutaj ona zapisuje się u ciebie jako ta może strata, ta może tęsknota, więc to wszystko się nakłada na właśnie takie doznania z rzeczy bardzo małej do rzeczy bardzo ważnej dla ciebie.
Tak, no bo na przykład no, pisząc o czasach szkolnych, kiedy ten stary obrus się tam pojawia, no to jednak to nie tęsknię za starym obrusem i siedzeniem na niewygodnych krzesłach, tylko za tym, jak teraz postrzegam te czasy, jakie one mi się teraz wydają jako prostsze, szczęśliwsze, no bo zapamiętujemy raczej te dobre wspomnienia, takie beztroskie. Wiadomo, że tak nie było, bo tak nigdy nie jest z perspektywy dziecka, ale teraz sobie wyobrażam, o, wróciłbym do podstawówki, kurczę, jakby było super, jakby było wspaniale. Pewnie by nie było, ale...
Nie, bo te drobne tragedie osoby z podstawówki jakby są tak samo nacechowane emocjonalnie, jak te tragedie, które mamy teraz, drobne albo niedrobne. Chociaż jeśli chodzi o święta, to mi się skojarzył ten twój tekst z pod tym, jak zmienia się podejście do świąt z wiekiem, bo jednak święta dziecka są beztroskie. Nie mówię, że życie dziecka jest beztroskie, ale święta, bo jakby obowiązki na nie nie spadają. Presja czasu, presja zadowolenia rodziny też nie. I też dzieci, wydaje mi się, nie zauważają tych drobnych szpileczek, które mogą być wbijane przy stole, tego, że dwie osoby się do siebie nie odzywają, no bo jakby prezenty to jest totalnie wszystko i zabawa i tak dalej, i czekanie na gwiazdkę. Więc jakby z roku na rok te święta są coraz poważniejsze, mają też coraz więcej smutku, coraz więcej też zakłamania.
Coraz więcej takiego wydźwięk. Formalnego ich przeżywania.
Tak, tak, tak. Że trzeba je w ogóle przeżyć odpowiednio. Tak. Trzeba się skupić na przeżywaniu ich odpowiednio. Ubrać. Trzeba je przygotować. Trzeba posprzątać dom dla Jezusa i tak dalej.
Dla mnie na przykład faktycznie, tak jak mówicie, są one bardziej, powiedzmy, formalne, ale też przeżywam je bardziej w sensie bycia z bliskimi, właśnie tak jak mówisz, chwytanie się tej chwili, docenienie tego, że jesteśmy wszyscy razem i no jako dziecko fajnie są prezenty i fajnie jesteśmy wszyscy razem, ale myślę, że zwłaszcza w ostatnich latach zauważyłem, jak dużo bardziej doceniam te święta pod względem tego bycia ze wszystkimi. i to tym ważniejszym sensem tych świąt.
A to ja odwrotnie. Jako dorosła osoba zauważyłam, że nie lubię być ze wszystkimi i że jak mam spędzać czas z rodziną, to wolę spędzić czas z jednym członkiem rodziny i porozmawiać z nim, ale spędów nie cierpię. I też im jestem starsza, tym mniej się czuję winna, że tak jest.
Ja bym powiedział, że na przykład ja bardziej doceniam zwykły dzień, powiedzmy jakiś tam 14 lipca spędzony z rodziną, niż Wigilię Bożonarodzeniową, bo jesteśmy w tym bardziej naturalni,
tak.
Bardziej dla siebie, bardziej tacy na co dzień. A to jest też ważne, ważniejsze niż przełamanie się opłatkiem i życzenie sobie wszystkiego dobrego, albo jak to czasem i bywa, uwielbiam życzenia z moim tatą, kiedy jest po prostu no.
Ty też.
No, wzajemnie, synu, wzajemnie.
W tym roku tak nie było, ale rok temu naprawdę dosłownie było na zasadzie no.
A to akurat życzenia lubię układać.
Tak?
Lubię tak sobie pomyśleć, jakby co lubi ta osoba i jakieś takie smaczki z jej życia i to powiedzieć. W tym jestem na przykład lepsza niż w wymyślaniu chyba prezentów.
Ja uwielbiam wymyślać prezenty, bo to jest taka satysfakcja, że ktoś tak się ucieszył nawet z takiej najgłupszej rzeczy, ale wie, że ona jej potrzebowała.
A, to widzisz. To nie, to ja się staram zawsze niematerialne dawać, bo z materialnymi nigdy nie jestem pewna, czy trafię.
Ja ostatnio zacząłem dawać takie bardzo dostosowane pod kogoś. Nie, że to od razu kupię jakiś taki...
Skarpetki.
Nie wiem, wisiorek, coś takiego. No bo to jest rzecz, które mogę nie trafić, a jednocześnie trochę kosztuje, to lepiej na przykład, nie wiem, rodzicom kupiłem bilety do teatru.
Ja też bilety do teatru. Dwa lata temu do innego teatru.
Może zrobiłem tak samo.
Wyślaj do opery w przyszłym roku.
No, bo ja szukałem do opery, znaczy do filharmonii szukałem, ale niestety nie można już było wtedy kupić takich voucherów, więc kupiłem znowu do teatru, ale do innego niż w zeszłym roku.
Też do innego kupiłam. A niech pojeżdżą po Polsce.
No, ale właśnie takie przeżycia to jest według mnie fajna sprawa. Tak, właśnie, że sądzę, że nie byłbym w stanie kupić czegoś naprawdę fajnego i ładnego przy moim budżecie i przy, powiedzmy, jakichś takich... I jednocześnie z tym trafić, nie? W sensie za duże byłoby ryzyko, że kupię coś, czego i tak nie będą używać.
A nie myślę, że to jest bardzo dobry pomysł na prezent właśnie vouchery, bilety. Coś, czego można doświadczyć, bo tak samo jak ty, Kuba, teraz byłeś na Islandii.
No, na przykład moim doświadczeniem jest, nie wiem, czy grypa, czy coś.
Ale zorza też jest twoim doświadczeniem. No ja też myślę, że to jest w ogóle cecha naszego pokolenia, jeszcze zanim zaczniemy o Islandii, bo to pewnie będzie duży temat.
Nie, ja chcę tylko powiedzieć, że zorza przereklamowana. Tak?
Żartujesz. No.
Jakbyś wzięła latarkę i poświeciła sobie.
Teraz jest mi tak smutno, że już mi się nie chce zacząć tego tematu, więc dawaj z Islandią leć dalej.
Nie, ja już jestem rozczarowany lekko zorzą.
No. Nie, że cecha naszego pokolenia, że jakby tak bardzo narośliśmy w słuchaniu o ekologii i konsumpcjonizmie i tak dalej, że...
Próbujemy się chwycić tego.
Że wrażenia i doświadczenia są tym nowym towarem, który my uważamy za cenny.
Tak.
Rzeczy już może mniej. I też dlatego, ponieważ my wierzymy w wartość tych doświadczeń tak. jako towaru, to będziemy rozdawać go innym zamiast prezentów.
Zresztą też troszkę chciałem ująć w tekście, bo tam napisałem taki fragmencik, że nie żyłem w czasach, kiedy te mandarynki były czymś. No bo kiedyś faktycznie się omówiło, że te pomarańcze przyjechały na święta. Wow, tak. nie? A teraz na zasadzie, wejdę sobie do sklepu i kupię sobie 50 kilo mandarynek, bo mogę. Bo po prostu mogę i wezmę je, wrzucę nawet. Nie zrobiłem tak, w sensie, serio. Nie zrobiłem tak, ale mógłbym, nie? Mam tą możliwość. Więc ta rzecz nie jest już dla mnie czymś niezwykłym. Dla mnie niezwykłym pozostaje atmosfera na przykład tych świąt, jakiś zapach tych mandarynek, dlatego że wokół są też inni ludzie i że wspólnie sobie śpiewamy kolędy i dlatego na przykład te mandarynki sobie tam leżą akurat, bo jest okazja.
To jest właśnie takie, no tak jak mówiliśmy, te kojarzenie tych pojedynczych obrazów z tym całym doświadczeniem. To nie jest ważne, że tam jest mandarynka, tylko tak jak powiedziałeś, ważne, że jesteśmy razem i ta mandarynka jest gdzieś tym cichym aktorem dookoła nas.
Zresztą zapach przywołuje bardzo mocno wspomnienia.
Mm-hmm. Tak. Nawet chyba najbardziej ze wszystkich zmysłów to jest najstarsza ewolucyjna część mózgu, więc bardzo związana z układem limbicznym, chyba, o ile dobrze pamiętam.
Ostatnio gdzieś.
No, ale w ogóle zapach mandarynki i też zapach, nie wiem czy dla was, ale dla mnie bardzo silnym wspomnieniem, zapach mandarynki, który jest potem na palcach. W sensie obierasz i potem one tak pachną takim właśnie około cytrusowo.
No, dla mnie świąteczny to jeszcze zapach kompotu tego.
Suszu? Nie to z papierosów. Jezu! Teraz jak jestem dorosła, to nawet go lubię, ale jak jeszcze do niedawna kojarzył mi się, jak jesteśmy na balkonie, na imprezie, jest słoik z wodą, gdzie wrzuca się niedopałki.
To Vera go bierze i pije.
Nie, ja tego nie robiłam, ale to jest mniej więcej to, jak sobie wyobrażałam, że powstaje kompot z suszu. Zapach jest podobny, kolor też. Ale jak spróbujesz, no jednak te papierosy mają taki leciutko owocowy jeszcze vibe. Nie wiem, może jakieś smakowe były.
Dobrze wiedzieć. Teraz nie muszę próbować, żeby to o tym
tak,
opowiadać.
Możesz spróbować kompot suszu, albo możesz spróbować wodę ze słoika po papierosach na imprezie.
No.
Dobrze, że nie palę.
Jeszcze może ci tak
nie
posmakuje.
Nie musisz palić, żeby pić wodę.
Papierosy.
Ze słoika.
Okej. Okay. Dobrze, słuchajcie. Bardzo wam dziękuję za tą rozmowę. Dziękuję wszystkim słuchającym, że byli z nami. I mam nadzieję, że usłyszymy się jak najszybciej. Dzięki, Kuba.
Dzięki.
Dzięki, Vera.
Dzięki.
Na razie.